To będzie specjalne wydanie podcastu Darii Abramowicz. To co, pani Dario? Myślisz, że możemy klasnąć i zacząć?
No jasne.
Dobra, to uwaga. Ze studia Voice House Daria Abramowicz i Jarosław Kuźniar. Tuż po Roland Garros mieliśmy chwilę na podsumowanie, także na odpowiedzi na pytania słuchaczy podcastów Darii. Jak radzić sobie z rolą faworyta? Jak panować nad rosnącą presją? Daria opowiada także o tym, dlaczego czyta zapisy z konferencji prasowych zawodniczek, jakie wyciąga wnioski, jak przygotowuje sama siebie do pracy, jak odpoczywa, no i jak jej w tym podcastowym świecie. Swoją drogą bardzo dziękujemy za tak fajne podsłuchiwanie. Postaram się zrobić to, co zadeklarowałem mniej publicznie, czyli że poprowadzę cię przez tę audycję. Masz dość, co?
Mam, jestem zmęczona, ale dumna, wiesz, i szczęśliwa też w tym samym momencie. Aczkolwiek rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy chwilkę przed wejściem na antenę, zazwyczaj lubię, niezależnie od tego, o której godzinie wchodzę do mieszkania, lubię się rozpakować tak nawet wstępnie po podróży.
Witaj w klubie.
Wczoraj postawiłam walizki na środku pokoju i po prostu poszłam spać.
A jak ty sama siebie regenerujesz?
Małymi rzeczami, bo rzeczywiście przy moim trybie funkcjonowania nie do końca mam przestrzeń, chcąc robić to, co robię, w taki sposób, w jaki to robię, nie do końca mam przestrzeń na to, żeby odpoczywać w takich zbitkach, takimi cyklami.
Tydzień wolnego po Roland Garros.
Tak, dokładnie. Chociaż teraz dam sobie kilka dni. Natomiast raczej staram się to robić na co dzień, drobiazgami, zmianą perspektywy. Bardzo pilnuję snu, odżywiania, aktywności fizycznej. Zresztą sprawia mi też ruch przyjemność cały czas, więc to jest też sposób na robienie tego, co jest dla mnie fajne i co lubię.
Każdego dnia masz moment na odpoczynek.
Oj, tak, tak. Wiesz, bo czasami, kiedy pracuję podczas zawodów, i to niezależnie, czy to jest turniej tenisowy, czy to jest inny sport, jestem do dyspozycji nie tylko zawodników, trenerów, innych 24 na dobę tak naprawdę.
Sponsorów, mediów i tak dalej.
Czasami. I wielokrotnie się zdarzało interwencje o godzinie, nie wiem, pierwszej, nawet drugiej w nocy, kiedy ktoś ma problem ze snem, to przychodzi i taką mam ideę, no taką mam filozofię pracy, że staram się być dostępna, żeby móc funkcjonować w wysokim napięciu przez tak długi czas. Teraz to było 8 tygodni, to bardzo długo chyba, jak ktoś sobie tak, wiesz, złoży to wszystko. No nie wszystko w trybie turniejowym, ale 8 tygodni, 2 turnieje plus okresy treningowe bardzo intensywne pomiędzy.
Ale głowa jest w turniejowym okresie cały czas, co?
Moja?
No.
Nie. Nie, bo gdyby moja głowa była w trybie turniejowym, to głowa, tak jak w tym przypadku zawodniczki, też by była w trybie turniejowym. To niedopuszczalne.
Kurczę, jak ty to wyłączasz?
Nauczyłam się przez lata. Sama uprawiałam sport i w ogóle od dziecka, wiesz, łączenie sportu, nawet z tą prozaiczną edukacją, z uczeniem się, kiedy wracało się do szkoły. Nawet ostatnio rozmawiałam z jednym z zawodników o tym, że starasz się na pewnym etapie mieć takie dwa życia trochę. Że sport jest jedną przestrzenią, to jest jedno środowisko, to jest jakaś grupa rówieśnicza, potem się przełączasz, idziesz do szkoły, do innej grupy rówieśniczej. Z czasem, jeżeli ten sport się rozwija i z tej drogi sportowej zaczyna się tworzyć kariera, to super, jeśli ten sport nie jest drugim życiem, tylko on pozwala po prostu prowadzić życie, jest częścią tego, co robimy, nie? Cały czas.
A to zawsze jest half-half, czy...
Nie, absolutnie nie. Zresztą wiesz, jak zawodnicy przychodzą do gabinetu i pytasz, kim jesteś, to no 95-9% niemalże odpowiada sportowcem, tenisistą, pływakiem, lekkoatletką. Więc to jest podstawowy element tożsamości, zdecydowanie.
Ale gdzie się zaczyna człowiek, a kończy sportowiec albo w drugą stronę?
Sportowiec jest przede wszystkim człowiek i zawsze będzie.
Ale tak do tego podchodzą? Coraz częściej?
Nie, i to widać chociażby w tenisie. Zobacz, ile jest przerw, ile jest wahań dyspozycji. Ta dyscyplina jest takim dobrym papierkiem lakmusowym, bo tur trwa 10 miesięcy, bo jest bardzo wymagający, bo jest bardzo duża intensywność, bo jest mnóstwo obszarów funkcjonowania, które ten sport i ta tożsamość pokrywa i ich dotyka. No bo poza tym, co dzieje się na korcie, masz całą regenerację na wszystkich poziomach, nie tylko ciała, ale też umysłu. Masz personal branding cały, masz obszar marketingowy, biznesowy, sponsorzy, pieniądze. Masz wreszcie w przypadku tych najlepszych też pewną odpowiedzialność społeczną dzisiaj za to, jak funkcjonują w swoim sporcie. I tych obszarów jest po prostu bardzo dużo. Nie sposób jest wyłączyć się i nie sposób jest, nie potrafiąc się jakościowo regenerować właśnie tymi drobnymi rzeczami, utrzymać się po prostu.
Myślę o tej dyscyplinie, o której rozmawiamy, czyli właśnie o tenisie, że ona jest taką soczewką, bo jasne, że są deble, ale tu nie ma teamu poza teamem wokół zawodnika. On jest na korcie. On skupia uwagę.
No, sport jest osamotniający, powiedzmy sobie wprost. Ten sport, ta dyscyplina.
Ale jednocześnie właśnie wymagania coraz większe, szczególnie jak są wygrane, ale nawet to, o czym powiedziałaś. Tur tak długi, to skupienie tak duże i wszyscy na to wszystko patrzą. Mhm. I myślę, że to jest też taka lekcja właśnie tego, że wszystko widać. Widać kontuzję, jeżeli jest, widać wkurzenie, jeżeli siedzisz na ławce z ręcznikiem, przykrywasz głowę ręcznikiem na przykład. Widać po prostu dosłownie wszystko, szczególnie, że na tym korcie, daj Boże, żeby ona była najbardziej cisza, jaka może być, ale jest cisza wokół tego wszystkiego, prawda?
Powinna być. I tak warto byłoby, żeby właśnie tak interpretował ten rozdział, rozdźwięk zawodnik, bo wprawdzie nie mówimy właśnie o rozdzielaniu żyć czy tożsamości, to od czego zaczęliśmy, ale zdecydowanie mówimy o trochę takim otwieraniu i zamykaniu pewnych szuflad, że kiedy wchodzisz na kort, to super, jeśli zamkniesz szufladę z etykietą biznes. Przykładowo w tej chwili, jeżeli wchodzisz na kort, jakkolwiek to nie brzmi, ale warto jest zamknąć szufladkę z napisem Ukraina, wojna, albo z napisem Wimbledon, punkty, decyzja, co zrobić. Szczególnie jeżeli ty na sobie masz odpowiedzialność poniekąd, czasami samokształtowaną, a czasami narzucaną, czy oczekiwania bycia w pewnym sensie głosem dyscypliny, czy liderem. Jak bywa w przypadku numerów jeden.
Ale dwa, trzy, myślę, że ten top zawsze, prawda? Że to jest coś takiego, patrzymy sobie, palicho nawet czasami miejsce, ale samo nazwisko przez długie lata też może ważyć. Możesz nie być na topie w danym sezonie, ale twoje nazwisko przez lata ukształtowało pewne wyobrażenie moje jako widza, kim ty jesteś, jak ty się zachowujesz. Mam jakieś absurdalne czasami pewnie oczekiwania, że przecież ty inaczej tego nie zrobisz. Ty zwykle robiłeś to tak. To jest też obciążające.
Dzisiaj czegokolwiek nie powie Rafa Nadal, jakkolwiek się nie zachowa, zabiera głos w jakiejś sprawie, to ten głos jest po pierwsze bardzo słyszalny, po drugie on bardzo rezonuje, on oddziałuje na innych. I nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.
A w jakim sensie rezonuje i oddziałuje na innych? Innych zawodników?
Tak, najpierw na innych zawodników i masz trochę taki efekt kuli śniegowej. Najpierw na innych zawodników zaczyna się rozmawiać z jakąś tendencją w środowisku, chociażby w szatni, trenerzy, inne osoby funkcjonujące na turze zaczynają na przykład ze sobą rozmawiać. To jest trochę takie kreowanie opinii. No a później te opinie przecież idą w świat. Dlaczego? Bo funkcjonujemy w świecie mediów społecznościowych, nie tylko już tradycyjnych, ale społecznościowych, gdzie każdy z tych ludzi ma czasami nawet kilkudziesięciomilionową grupę docelową.
Ale obserwowałem nawet to, co zadziało się dosłownie aż na Ukrainie, kiedy Iga wypowiedziała w sumie nic takiego wielkiego, prawda, ale poświęciła sekundę na to, żeby wspomnieć Ukrainę i to, jak wyobrażała sobie, że będzie Rolanda.
Ale i nagle... tak i nie, Jarek, dlatego, że ona używa słowa wojna i też rzeczywiście podkreśla coś, co w pamięci tego środowiska już w coraz większej części się zaciera. I myślę, że dlatego ten głos jest ciągle tak wyraźny i słyszalny, a także dlatego, że jest wypowiadany z dużą rozwagą. Mówisz, że detal, ja powiem nie do końca w tym temacie.
Natomiast myślę, że też młodość zawodniczki, ale też to, że ona do tego regularnie wraca. I ja chciałem się skupić bardziej na tym, jak to mocno dzisiaj leci, właśnie z uwagi na to, że między Paryżem a Kijowem niby nie jest daleko, ale tak naprawdę i ta wojna jest tak, a nie inaczej opowiadana. Miejsc, w których każdy sygnał ze świata płynący jest podchwytywany i dmuchany bardzo mocno.
My dostajemy mnóstwo sygnałów, absolutnie, takich właśnie w szatni, gdzie zawodniczki przechodząc obok, zatrzymują się, mówią, czy to dziękują, czy poświęcają chwilę na to. Ja miałam takie doświadczenie chociażby, żeby, bowiem tak kolokwialnie trochę psychologicznie, ale przewentylować swoje emocje, na co ja też daję przestrzeń, bo uważam, że jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Idąc dalej, wiesz, to są głosy ludzi, którzy zarządzają organizacjami czy turniejami, którzy też się w jakiś sposób do tych słów odnoszą. Oczywiście przestrzeń publiczna, przestrzeń mediów społecznościowych, inni sportowcy. Do mnie podchodzili dziennikarze teraz podczas turnieju we Francji, dziękując też za tę akurat postawę, czy to czynnie zabieranie głosu, czy po prostu, albo aż granie ze wstążką, czy odnoszenie się do sytuacji wojny. I dostaliśmy też po samej ceremonii zakończenia mnóstwo głosów także właśnie z Ukrainy, z różnych przestrzeni, które wyrażają wiele wdzięczności. Myślę, że Co do zasady, w tenisie szczególnie tam na topie, właśnie przy tym całym globalnym wymiarze tego sportu, zawodnicy dzisiaj, jeśli to zrozumieją, zdadzą sobie z tego sprawę, bo mają pewną odpowiedzialność społeczną. Jeżeli będą mądrze i świadomie z tego korzystać, i nie mówię tutaj o forsowaniu za każdym razem jakiejś sprawy, tak, czy jakiegoś poglądu, ale co do zasady korzystać i mieć świadomość tej odpowiedzialności, no to rzeczywiście ten wpływ społeczny moim zdaniem jest zdecydowanie znaczny dzisiaj.
Niby taki indywidualny sport, niby użyję dużego cudzysłowu tylko tenis, ale rzeczywiście moc ma dużą. Szczególnie, że nazwisko zawodnika jest zawsze przy jakimś kraju, tak? To jest zawodnik z Rosji i on ma problemy. To jest zawodnik Dziokowicz. On ma takie myślenie, on ma takie dzisiaj problemy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się dzisiaj bez tego echa rzeczywiście nie roznosi. Chciałbym wrócić do szuflad. Zamykamy szufladę wchodząc na kort z napisem Ukraina, biznes, Wimbledon, a zamykamy szufladę z napisem ostatnio wygrałam. Powinnam wygrać teraz też?
Nie ma innego wyjścia. No. Nie ma innego wyjścia, szczególnie jeżeli na każdej konferencji prasowej dostajesz średnio. Ja sobie obserwuję bardzo często konferencje prasowe. Uważam, że to jest genialne doświadczenie dla osoby w moim zawodzie, bo wiesz, mogę patrzeć na tendencje, na reakcje zawodnika, na kierunki, których zadawane są pytania i uważam, że to jest bardzo wartościowe. Natomiast jeśli na przykład na konferencji po takim meczu tam jakiejś trzeciej, czwartej rundy pada 12 pytań, tu 5-6 dotyczyło tego streaku tak zwanego, tej ciągłości zwycięstw.
Spróbuj mi to przerwać. Mam nadzieję, że nie przerwiesz, nie? To jest
i
w tym taka sugestia.
Nawet pojawiał się, będzie pewnie dalej się pojawiało takie zabarwienie, że jeśli wynik jest bliższy, to oho, to może to się już zakończy. Mhm. Trochę zmienia się nawet wartościowanie wagi wygrania, tak, wygranego meczu. I coraz mniej przywiązywanej jest wagi do jakości czysto tenisowej.
Tylko liczba, nie?
A gdzieś tak mocno ogniskuje się ta percepcja wokół liczby, a prawda jest taka, że my wiemy, które mecze to były mecze dobre tenisowo, a w których meczach pojawiły się błędy, w których meczach można poprawić mniej, można poprawić więcej. Pomijam już w ogóle fakt, że fascynującym jest to, ile w ogóle można poprawić, bo to jest w ogóle inna bajka.
Ale to też jest fajne w narracji Igi, nie? Że ja byłam taka kompletna, albo wszystko mi zagrało. To jest też coś takiego fajnego, co słychać, widać.
Ale mówisz o tym teraz w wyniku? Nie, wiesz, to nie do końca jest tak. Może ktoś tak to przetłumaczył z angielskiego, ale nam chodzi o to, bo ja czuję dokładnie to samo. My rozmawialiśmy w zespole wczoraj o tym, że złożyliśmy wszystkie puzzle, że to nie, że zagrało coś tam zewnętrznie, tylko że zaplanowaliśmy, przepracowaliśmy. Oczywiście Iga w największym stopniu, ona jest rdzeniem tego wszystkiego. I z pełną świadomością, po co idziemy, ale nie arogancją, tylko świadomością, jaki jest potencjał i jeżeli będziemy bardzo ciężko, bardzo mocno pracować, pilnować detali, to rzeczywiście to jest potencjalnie coś, co może być efektem tej pracy. Więc bardziej, wiesz, tak, z takim poczuciem sprawstwa, że to zostało wypracowane przez Igę i przez zespół, a niekoniecznie się przydarzyło. Trochę właśnie w jej świadomości się przydarzył ten 2.20, który był. On tam był trochę taki zaskakujący, ten szlem, że tam wszystko zagrało, że to był taki, w sporcie się mówi, taki turniej konia. Wszystko grało.
Nagle. Tylko zakładam, że akurat nasi słuchacze mają tego dużą świadomość, ten moment, w którym właśnie widzisz, że kolejne numery pokazują, że no tak w dwóch setach idę dalej, a jednocześnie na drugiej osi presja jest jeszcze większa.
Była ogromna na tym turnieju, ale też ktoś mnie o to zapytał zaraz po meczu ostatnim, co z tym zrobić, jak tym zarządzaliśmy i moja odpowiedź jest taka i myślę, że to w ogóle jest bardzo uniwersalne dla sportu, dla biznesu, dla stresorów dnia codziennego. Nie ma sensu, powiem to tak trochę kolokwialnie może, blokować myśli i próbować się boksować z tym, czy ta presja istnieje, nie istnieje, czy ona jest, czy jej nie ma, bo ona jest. Nie ma sensu się oszukiwać i tego blokować, bo to jest taki case, spróbuj przez minutę nie myśleć o białym niedźwiedziu, czas start. No i mózg działa w ten sposób, że od razu ci to przychodzi do głowy i dokładnie tak samo jest, jak się zaczynasz boksować z tym poczuciem, czy na tobie ciążą oczekiwania i ciąży presja. Tak, ona jest. Co można z tym zrobić? Uświadomić to sobie, zaakceptować to w pewien sposób, że to jest, ale zastanowić się, a potem to wdrożyć, jak przeformułować to swoje skupienie i jak przenieść ten środek ciężkości koncentrowania się tu i teraz na coś innego, na coś, na co masz realnie wpływ, czyli na swoją robotę.
Czyli na game set match.
Czyli na przykład na to, żeby wchodzić agresywnie na drugi serwis przeciwniczki, mhm. albo trzymać się bliżej linii końcowej, albo zejść niżej na nogach, albo pilnować punktu trafienia przed sobą, chociażby detale. I tak, im wyżej jesteś, tym bardziej czasami skupiasz się na szczegółach i prostszych.
Choć myślę sobie, że masz takie pudełeczko z tymi detalami, tak jak mówisz, możesz podejść bliżej linii końcowej, możesz zejść niżej na nogach, możesz wejść mocniej w serwis drugiej zawodniczki, ale jednocześnie jesteś sama na tym korcie w presji ogromnej i cały czas musisz w sumie w sporej liczbie rzeczy pamiętać.
Z jednej strony tak, ale no tutaj to już w grę wchodzi taki siermiężny, czysty trening mentalny. Jak zawężasz pole koncentracji, z czego korzystasz, z jakich narzędzi, czy to jest oddech, czy to jest medytacja. W przypadku Igi no to są te momenty, kiedy się odwraca w stronę, w cudzysłowie, płotu, mhm. plecami do siatki, pomiędzy punktami, albo czasami tą czapkę sobie opuszczasz niżej na oczy, żeby mniej rzeczy rozpraszało, albo zakładasz ręcznik na chwilę na głowę, yes. żeby ograniczyć bodźce w czasie przerwy. To już są czyste narzędzia. Dla sportowca, czy dla kogoś, kto, nie wiem, przygotowuje się do wystąpienia publicznego w danym momencie, żeby zredukować chociażby napięcie, które zaczyna ci zalewać ciało.
Wiesz, jak wiele osób, menadżer reaguje śmiechem, kiedy mówię, jak nie będziesz oddychał przed wejściem na scenę, przegrasz?
Oni wiem, mówią,
ale panie Jarku,
wiem.
Sam oddech, ja nie przyszedłem do pana, żeby pan mi mówił
o
oddychaniu.
To w ogóle są za rady, nie? Złote no. rady. Nie, no w ogóle to ja mam dokładnie to samo, co mówisz w swojej praktyce, kiedy pracuję z biznesem, plus jeszcze ja sama jestem czasami zaskoczona reakcjami ludzi biznesu, z którymi rozmawiam, no to kiedy na przykład zwracam ich uwagę na podstawowe potrzeby, czyli właśnie na to, jak sypiają, jak się odżywiają, czy się ruszają, w jakim stopniu. Nie na zasadzie motywacja i przekraczanie własnych granic, tylko zatankowanie, zatankowanie paliwa w jednym z czterech zbiorników. Masz zbiornik energii, masz fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny. Jak masz tam mało, to nie będziesz performował. Nie ma takiej możliwości. To jest jedna z największych nauk zresztą na marginesie, która ze sportu płynie do biznesu.
To performował w ogóle, nie mówimy o top performowaniu.
O,
już tak
zdecydowanie, no bo do tego to jest tak, jeszcze poziom kompetencji potrzebny, poziom właśnie komfortowego funkcjonowania w wysokim napięciu i tak dalej.
To wrócę do moich pytań, ale kiedy zapowiedziałem naszą
rozmowę...
Trochę. Ile mamy czasu jeszcze?
Tyle, ile chcesz.
Do kolejnego meczu kiedy? Kiedy zapowiedziałem nasze spotkanie, to pojawiło się parę pytań od fanów, tych, którzy cię obserwują, Igę także, więc będę je starał się zadawać. Jak poradzić sobie z rolą faworyta? Pyta Piotr Grudkowski, którego też przy okazji znasz.
O, pozdrawiamy. No, pozdrawiamy. A jak tam Piotr? Rower?
Mój dobrze, chociaż ja jestem gorszy niż rower. Coś jest nie tak.
Z tym radzeniem sobie z rolą faworyta jest dokładnie tak, jak rozmawialiśmy przed sekundą. Trochę już odpowiedziałam na to pytanie przy okazji zamykania szuflad, bo to jest kolejna szuflada. Ale w przypadku tenisa szczególnie i tego konkretnego przypadku, o którym rozmawiamy sobie między zdaniami, tego można użyć. I ja staram się tak z tego korzystać w pracy z Igą chociażby. Dzisiaj wychodząc na kort zawodniczki, bo ja też czytam transkrypty z konferencji prasowych chociażby, przeciwniczek Igi, staram się wszystko wyłapywać. I dziewczyny mówią, jak się czują, kiedy wychodzą na kort. Wszystkie właściwie podkreślają, że czują, że dostają mało szans, a jeśli je dostają, to mają takie poczucie, że w pełni muszą te szanse wykorzystać.
Kiedy... Od Igi dostają
tak,
mało szans.
I kiedy okay. to słyszysz teraz, i kiedy ja to sobie czytam, to myślę sobie, dobrze, to tego też będziemy używać, przygotowując się do tej rywalizacji na najwyższym poziomie.
Czyli damy jeszcze mniej szans.
Tak, czyli ja jestem ze sportu, nie?
Nie,
więc
jasne,
czasami siermiężne środki, noga na gardło
ale
i trzymamy.
Ale bardzo mi się to podoba. No, jakby masz dane i możesz na tej podstawie dojechać.
Czyli możemy wywierać jeszcze większy nacisk, możemy z tego skorzystać. Jeśli więc Iga postrzegana jest dzisiaj jako faworytka, jest faworytką, to po pierwsze to jest ten element tej presji, że zamykasz te szuflady, nie masz sensu blokować tego, bo to tylko zużyje twoją energię. Okej, okay. Ale można użyć tego czysto technicznie po to, żeby wywierać większy nacisk. Zresztą było to widać parę razy w tym turnieju. Było to widać też w Rzymie. Widać to też w statystykach chociażby wygrywania pierwszych gemów, kiedy serwuje przeciwniczka w meczu. Nie zawsze będzie to możliwe, żeby z tych narzędzi korzystać i żeby to w taki sam sposób działało, bo nie da się utrzymywać aż takiej dużej stabilizacji i regularności w dłuższej perspektywie czasu. Zobaczymy, to jest nasze wielkie wyzwanie, jak to będzie wyglądać. Natomiast to też może być narzędzie. Więc radzić sobie z rolą faworyta, to pod tym względem szuflad zamykać, natomiast można też tego używać po to, żeby jeszcze lepiej performować.
Fajne. Podobne pytanie, choć z zupełnie innej strony na to patrzy. Jeden z naszych słuchaczy pyta, jak ochronić Igę w w tym wszystkim?
Ale przed czym? Zapytam. No wiem, że nie możemy dostać follow-upu teraz.
Zainteresowaniem, presją, ciśnieniem. Myślę, że sami sobie też jako fani możemy odpowiedzieć na to pytanie.
Jak przygotowywaliśmy się, rozgrzewała się Iga do meczu finałowego w Doha. Na początku tego całego streaku. To były dwa dni po wybuchu wojny. To podczas rozgrzewki w sali stały dwa telewizory w dwóch końcach, w dwóch krańcach, w dwóch rogach. Na jednym emitowana była transmisja z Al Jazeera, na drugim CNN albo BBC. Mhm. Można byłoby próbować wyłączać to, biegać, szukać pilotów, wyłączać te telewizory. Po pierwsze nie bardzo się dało, bo gdzieś tam na początku próbowałam. Natomiast opowiadam o tym, bo idea jest bardzo jasna. Staramy się tak budować, wspierać budowanie karier dróg sportowych, sportowców. Też nie tylko, znowu dotyczy to też innych obszarów życia, których będziemy wspierać rozwój budowania samoświadomości, siły, niezależności, odporności, resilience, tak? Mhm. Trudno znaleźć dobry odpowiednik w języku polskim, a niekoniecznie chronić i zamykać w bańkach.
Czyli budować inny świat niż jest, tak?
Tak. Mhm. Bo nigdy nie będziemy w stanie skontrolować każdego bodźca i wszystkiego, co przychodzi. Jasne, są takie elementy, jak zresztą Iga powiedziała o tym na konferencji prasowej po finale. Czasami decydujemy się na to, żeby zalecać zmniejszenie aktywności pozasportowych. Czyli zredukować zobowiązania sponsorskie. Czasami, jeżeli zmęczenie jest bardzo duże, coś przełożyć, spróbować zarządzić czasem nieco inaczej. Czy zobowiązania związane z mediami, zmniejszyć aktywność może w mediach społecznościowych, prawda? Ale to nie do końca ja to postrzegam jako ochronę per se, że właśnie zamykanie w jakiejś klatce.
Środek po prostu.
Tak, balans. I budowanie samoświadomości i tej siły takiej związanej z tym, że przychodzą różne bodźce. Wiesz, ten tydzień teraz przed początkiem Roland Garros był taki wymagający i trudny, dlatego że pojawił się ten wątek punktów, granie, punkty bez, decyzje w WTA i ATP dotyczące tego, jak odpowiadają na decyzję Wimbledonu. I to dotyka zawodników. I pojawiają się wewnętrzne dyskusje, oni zajmują się tym, rozmawiają między sobą. Dla kogoś, kto ma w sobie więcej wrażliwości, to wszystko też na kogoś takiego też oddziałuje to pod względem emocji. No i znowu, jeżeli będziemy chronić, czyli separować, to wybucha w twarz w pewnym momencie.
Nie uśmiecham się, choć myślę sobie o tym w kontekście wychowywania dzieci, siłą rzeczy. Ten moment, w którym ta ochrona jest zbyt duża, to po jakimś czasie w sumie może się odbić rykoszetem na tobie, nie?
Dokładnie tak samo dzieje się w sporcie.
Jakie to wszystko piękne, co robisz. Nie zawsze jest piękne. Tak? Nie podoba mi się to, co zrobiłeś, całkiem serio. Mogłeś to zrobić, nie wiem, inaczej, bo to nie zawsze fajnie powiedzieć lepiej, ale inaczej. Pada też pytanie od Marty. Jak radzicie sobie jako team z kibicami, ich dopingiem, obecnością? Czasami jest zbyt natarczywa. Czy nie jest to? Tak właściwie brzmi pytanie.
Widziałeś, jakiś czas temu to był Rzym.
Tak,
widziałem ciebie piszącą. O taką nitkę
starającą
na
się
Twitterze. I
staram
się bardzo asertywnie to zrobić, naprawdę. I my niebywale doceniamy wsparcie polskich kibiców. Jest mnóstwo ludzi, którzy mówią nam niebywale wiele ciepłych słów. Są niesamowicie wspierający. Nawet w czasie pandemii, gdy tylko pojawiła się możliwość podróżowania, kibicowania na żywo, to jeździli i jeżdżą ciągle za Igą po to, żeby wspierać ją na całym świecie, dosłownie na całym świecie. I to jest fantastyczne. Natomiast rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, które są wymagające. I znowu nie chodzi o to, żeby zamykać zawodnika w złotej klatce, ale no, pojawiają się takie sytuacje, na przykład w Rzymie podczas meczu. W tej nitce na Twitterze, którą napisałam, był taki fragment, że prosimy, żeby nie coachować. I to sama Iga zareagowała, miała taką dyskusję. Nie wiem, czy to było widać w telewizji, dyskusję z sędzią podczas tego meczu, bo ktoś z trybun cały czas mówił, Iga, zagraj teraz tak samo, to ją przełamiesz pomiędzy punktami. Całe zdania padały po polsku. I to nie tyle przeszkadza w koncentracji, bo nie na szczęście, bo to jest wypracowane, zawodnik potrafi się skupić na tym, na co ma wpływ i zawęzić pole koncentracji. Natomiast nie zmienia to faktu, że na pewno jakiś taki etos kibicowania w tenisie jest troszeczkę inny, mówiąc najoględniej. Więc no staramy się trochę też
uczyć
edukować.
Uczyć ludzi ciszy.
Troszkę. I uważam, że to jest zupełnie naturalne, że nie wszyscy rozumieją specyfikę kibicowania w tenisie. Włącznie na przykład z tym, kiedy się wchodzi na trybunę, kiedy się z nich wychodzi. No to po prostu są zasady tej dyscypliny sportu. Nie my je wymyśliliśmy. Natomiast co do zasady to wsparcie jest niesamowicie cenne i ono też dodaje mnóstwo energii. Ktoś, kto potrafi korzystać z energii tłumu wtedy, kiedy ona jest potrzebna, zyskuje pewien atut też w swoim arsenale i kolejne narzędzie, więc niesamowicie dziękujemy. Nie mam poczucia, że musimy się jakoś specjalnie chronić. Rzeczywiście to, co jest zaskakujące, było. Czasami jest wymagające, no to są na przykład paparazzi, którzy gdzieś na IGę czekają w różnych zakątkach naszego pięknego kraju, ale nie mamy też znowu na to wpływu, że to występuje. Tak samo jak nie mamy wpływu na występujący hejt, ale mamy wpływ na to, co my z tym zrobimy, dokładnie, jak będziemy tym zarządzać.
Myślę, że tak w ogóle rozwój social mediów możemy mieć i mamy wspólnie z Darią sporo do niego uwag, ale tak naprawdę on ten cały właśnie paparazzowy świat też zdemolował, bo tak naprawdę osoby rozpoznawalne, publiczne mogą same decydować, co i kiedy pokazują i bardzo często są to zdjęcia, których paparazzi nigdy w życiu by nie zrobił, a masz nad tym jakąkolwiek kontrolę.
Absolutnie ważne narzędzie. W takim, ja to nazywam uprawianiu sportu, akurat nosząc się tylko do tego środowiska na własnych warunkach. Nie?
To prawda. Kiedy umówiliśmy się z Darią na to spotkanie, którego właśnie teraz słuchacie, to chcieliśmy sobie trochę podsumować rok właściwie, jak Daria zabrała się za wersję podcastową. Jeśli chodzi o twoją dziedzinę zawodową, to się sporo to zmieniło przez ten czas.
To prawda. Ja w ogóle mam tak bardzo dużo zarzutów do siebie o brak ciągłości publikacji, ale z drugiej strony rozumiem sama siebie, bo głowa operuje mi non-stop w mojej pracy. Mam mocne postanowienie tego, żeby robić to częściej, ale z drugiej strony ogromną nadzieję, że mimo wszystko to, co dostarczam, ma jakąś wartość dodaną przede wszystkim. Dużo się zmieniło, bo wyszliśmy ze zamknięcia, bo zakończyła się w naszej świadomości trochę pandemia i pojawiło się sporo wniosków, odrobiliśmy, albo i nie, sporo lekcji z tym związanych i trochę rzeczywiście zmienił się sposób funkcjonowania, a z drugiej strony w ogóle rozwija nam się społeczeństwo, więc nieustannie jest to taki proces. Nie?
Choć zaczynamy odważniej i śmielej mówić o tym, co nam już nie tyle w duszy i w mięśniach, ale także właśnie w sercu i w głowie gra. I tutaj myślę o chociażby tej dyskusji, która była w Paryżu. Zobacz.
Ale mówisz o sporcie?
Mówię o sporcie i o dyskusji o mentalu w tym sporcie.
O Simonie Halep.
Chociażby, nie? Jakby o tym, że wszyscy, jakby może nie tyle wszyscy, ale przestaliśmy to lekceważyć, zaczęliśmy to doceniać i wiemy już, że mówienie o tym to nie jest jakaś fanaberia.
Po pierwsze, nie wszyscy, jak widzieliśmy po pewnej publikacji, która się pojawiła po sytuacji meczu Simony Halep z Zheng Xingwei. Ale tak, mamy coraz większą świadomość w środowisku dzięki temu, że sportowcy są coraz bardziej otwarci, dzięki temu, że właśnie uprawiają ten sport na własnych warunkach, także w przestrzeni swoich chociażby mediów społecznościowych. I to jest niesamowicie cenne. I jeszcze lepsze w tym wszystkim i bardziej wartościowe jest to, że w ślad za tym idzie coraz więcej wartości merytorycznej jako odpowiedzi na to. Jest coraz więcej treści, jest coraz więcej źródeł, z których można czerpać wiedzę i to jest niesamowicie cenne. Miałam taki wniosek, że po tej sytuacji właśnie z opisaniem, w ogóle Simona Halep sama mówiąca na konferencji prasowej, że doświadczyła ataku paniki na korcie podczas meczu na Roland Garros, pokazuje, że my mamy też dużo większą wrażliwość społeczną i zrozumienie dla pewnych zjawisk i dla pewnych sytuacji. I nawet w odpowiedzi na publikację przeglądu sportowego pojawiło się mnóstwo takich bardzo budujących głosów, które pokazują właśnie zmianę jakościową.
Czyli hasło przestań, idź pobiegaj, powoli znika.
Nie martw się.
Nie martw się, przejdzie, rozchodź to,
dobrze.
Rozbiegaj, rozegraj sobie, nie, no takim, poserwuj
tym,
sobie
co, tym, co dla mnie było najbardziej uderzające, to był argument, że skoro zagrała 1000 meczów i skoro jest sportowcem na tym pewnym poziomie, to jest nieprawdopodobne, że coś takiego się przytrafiło.
Tak, jest niesamowite. Pamiętam taką rozmowę, często do niej wracam, bo jest świeża, ale też pokazuje właśnie w jaki sposób rzemiosło może być fajnie przygotowane. Staszek Sojka, który mówi, ja zyskuję pewność siebie na scenie po zagraniu na przykład 1000 razy sonetów Szekspira i to mi tak naprawdę wcale nie ustawia głowy i palców, że ja to będę robił zawsze tak samo, tylko jak ja rozegram to przez 1000, to ja potem mogę freestyle. Jakby tutaj jestem wtedy zbudowany i to mi tak naprawdę dodaje siły. Ten moment jest, myślę, intrygujący i fajny. Też patrzę, szykując się nawet na spotkanie z tobą i przeglądając to, co u ciebie w mediach jest, ten moment, w którym wspólnie z waszym partnerem ASICS-em pokazaliście pewien pakiet, który kojarzy się jak apteczka pierwszej pomocy, ale dotyczy głowy. Czujesz, że udaje się tobie, mówiąc o tym publicznie i też będąc widoczną razem z Igą częściej być może niż wsparcie psychologiczne innych zawodników, burzyć pewne tabu?
Mam nadzieję. No jeden z moich celów mojej pracy to jest edukacja społeczna i ta zmiana jakościowa świadomości i szukam różnych sposobów. Akurat w przypadku tego projektu uważam, że to jest game changer, bo wpisanie do kontraktu każdemu zawodnikowi, akurat w tym przypadku działa to w ten sposób, że to są 3 bezpłatne konsultacje psychologiczne, które są prowadzone przez zespół, ja tym zespołem kieruję. To rzeczywiście na poziomie samej współpracy strategicznej sportowców z partnerami, z brandami jest coś, czego nie było.
Czyli oni muszą się temu poddać?
Nie muszą. Mają taką możliwość. Okay. Mają taką możliwość.
A coraz częściej chcą?
I intencją jest to, żeby dając te 3, to jest jakoś tam specjalnie zaprojektowane
rozpoznać.
Oczywiście, żeby też zachęcić i pokazać, że warto jest kontynuować. I bardzo jestem ciekawa tego, czy ten taki ciąg przyczynowo-skutkowy nastąpi. W pewnym sensie jest to eksperyment. Tego nie było, więc bardzo, bardzo mnie to samo interesuje.
Mówisz, Daria, często o jakościowym podejściu do tej sfery, o której my rozmawiamy i o której ty bardzo często mówisz, czyli mentalnego przygotowania zawodników. Dlaczego jakość wiedzy ma tutaj znaczenie?
Dlatego, że chociażby w Polsce, bo może zacznę od nas, nie funkcjonuje ustawa o zawodzie psychologa i psychoterapeuty. I mnóstwo sytuacji pokazuje, że jakość właśnie usług świadczonych weryfikuje rynek. To kto kogo sobie kiedy poleca. Coraz więcej wiemy na temat czy to podejść nurtów psychoterapeutycznych, czy różnych podejść w pracy, ale mamy cały czas wyzwanie związane z rozróżnieniem pracy trenerów mentalnych, coachów, psychologów sportowych, psychoterapeutów nawet. I to jest też taki bardzo żywy, organiczny proces, który tam się mieli i zmienia nam się to w tym obszarze. I dlatego tak podkreślam tę jakość, bo często w praktyce dzieje się tak, że jeżeli ktoś trafi na psychologa, trenera mentalnego, coacha, terapeutę, który nie pracuje jakościowo, to bardzo szybko się zrażamy. Dlaczego? Dlatego, że chcemy wpuścić kogoś do najbardziej intymnej sfery naszego życia.
I chcielibyśmy efektu.
I chcielibyśmy też efektu. To z kolei jest trochę związane też ze specyfiką świata, w którym my żyjemy, że w ogóle jesteśmy nastawieni na dosyć szybki efekt i nie każdy z nas rozumie, że ten proces wymaga troszeczkę więcej otwartości, cierpliwości, gotowości na taką żmudną pracę i wglądową i zaglądanie tam, gdzie niekoniecznie chcemy i to nie przyniesie efektu szybkiego. W terapii zresztą często się mówi, że zanim będzie lepiej, to będzie gorzej. Niestety, albo stety. I dlatego to podkreślam. To samo dotyczy pracy międzynarodowej, tego co dzieje się w Stanach, Wielkiej Brytanii. Pracując też ze środowiskami sportowymi za granicą, widzę wyraźnie bardzo podobne aspekty. A w przypadku sportu, w ogóle performance'u, ta jakościowa praca, to w ogóle jeszcze jest dyskusja na temat podejścia, czyli tego, że nie skupiamy się wyłącznie na budowaniu narzędzi, które mają optymalizować wykonanie, wtedy kiedy jest więcej napięcia, podczas zawodów, podczas ważnego projektu w pracy, podczas treningu, tylko mają to być takie strategie i takie ma to być podejście, które pozwoli budować dobrostan i dbać o tę sferę, to ten właśnie kawałek człowieczeństwa w tym wszystkim, bo jeżeli to wszystko jest poukładane, no to wtedy na korcie, na bieżni czy w biznesie będziemy mieć efekt. I ten efekt dopiero jest oceniany jako performance.
Na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz, która tak mi się kojarzy teraz z tym czasem, który przed tobą, czyli paroma dniami odpoczynku po bardzo ważnym turnieju. Nie masz tak jak ludzie na... I właśnie, chciałem powiedzieć, jak zwykli ludzie na wakacjach, którzy po dużym ciśnieniu całorocznym nagle przez tydzień chodzą i wiesz, muszą coś robić, a tu nagle nie... Co?
Podobno to dotyczy wielu zawodów, że psychologowie to powinni generalnie 3 tygodnie urlopować sobie. Pierwszy tydzień zapominasz o pacjentach, drugi tydzień odpoczywasz, trzeci tydzień sobie przypominasz o pacjentach. Tak kiedyś usłyszałam, ale nie mam. Ja osobiście od dziecka funkcjonuję właśnie w tych szufladkach i umiem sobie to...
Fajnie.
Na poziomie takiej też własnej obronności.
Czyli otwierać, oczyszczasz
zamykać.
To na co dzień.
Tak, a jeśli mam parę dni, to nic, tylko cieszyć się. W ogóle po pierwsze tym, że mogę teraz odpoczywać z ogromną satysfakcją po tym, jaką pracę wykonaliśmy i z dumą, z Igi i z całego zespołu. A po drugie, że mam możliwość zrobienia czegoś innego i trochę zadbania o ten inny kawałek tożsamości.
Nie zabieram tego czasu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.